Okej, dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i pomówmy sobie o tej dramie Martin Scorsese kontra MCU,
Martin
która
Scorsese
ostatnio.
i gang.
I chłopaki z Frajny kontra MCU. Coś, co zaczęło się tą jedną wypowiedzią Martina Scorsese, zapytanego o tym, zapytanego właśnie o filmy MCU. On powiedział najpierw, że on ich nie ogląda, próbował, ale nie dał rady. No i że ogólnie nie uważa ich za kino, za cinema. I że no, są dobrze zrobione, aktorzy się starają, ale generalnie to nie jest kino, to nie są filmy prezentujące ludzkie tutaj emocje i to nie są filmy, które przekazują ludzkie, psychologiczne doświadczenia innym ludziom. No i pamiętam, no ja sobie nagrywałem film na ten temat. No i tak, no, według mnie ta wypowiedź jest totalnie głupia, bo jeszcze ważna rzecz, porównanie do parków rozrywki, nie? Że to nie jest dla niego kino, są parki rozrywki. No i według mnie ta wypowiedź była totalnie głupia, no bo nie chodzisz do parku rozrywki po to, żeby poznać historię, żeby ktoś ci opowiedział historię, żeby poznać bohaterów i tak dalej, nie? Zgodziłbym się z tym, że niektóre filmy są jak parki rozrywki, bo tych elementów takich, wiecie, narracyjnych, no, stawiają gdzieś tam na trzecim planie. Aquaman jest takim filmem. Uwielbiam Aquamana, ale no, to jest totalnie film rozrywki. Szybcy i wściekli, Hobbs and Shaw, tak i tak dalej, tego typu filmy. Natomiast nie powiedział, jakby nie wydaje mi się kompletnie głupie wrzucanie do jednego worka absolutnie wszystkich filmów Marvela na przykład, że to wszystko są parki rozrywki, bo są efekty specjalne i to nie jest kino. No ale okej, to była powiedzmy jakaś tam wypowiedź, jakiś dziennikarz przyłapał Martina Scorsese i ja zresztą też mówiłem w tym materiale, że wyobrażam sobie, że dziennikarze bardzo chcą wyciągać tego typu wypowiedzi od ludzi kina, no bo to się potem fajnie klika, nie? Na tę wypowiedź odpowiedział też Robert Downey Jr., Samuel Jackson, Joss Whedon, James Gunn. No i rozpoczęła się taka mała dyskusja w związku z tą wypowiedzią, ale z tego zauważyłem, nikt jakoś specjalnie na Martina Scorsese nie wjeżdżał, no bo większość ludzi wyciągnęła z tej wypowiedzi tylko to, że no nie podobają mu się te filmy. No, moim zdaniem, gdyby powiedział tylko, że nie podobają mu się te filmy, nie byłoby problemu.
Że ona była tak przycięta, nie? W mediach, była jednak w tej wersji skróconej, gdzie to wychodziło na to, że Martin Scorsese, stary dziad, nienawidzi kina superbohaterskiego. Ale w tej dłuższej wersji, no on jednak tłumaczył i w jaki sposób możesz go zrozumieć, czemu on tak myśli, ale też z drugiej strony on tych filmów nie ogląda, więc
no właśnie, mówi takie to rzeczy, jest duży, nie? Problem, że on mówił, że tam próbowałem, ale nie obejrzałem. No dobra, jak trafił na może Thor Ragnarok i Iron Mana 2 czy coś tam, no to może akurat źle trafił, nie? Więc to nie, też tak no może
to patrzeć. Ragnarok, myślę, że to by było akurat...
Nie Ragnarok, co ja mówię, The Dark World, sorry. Gdyby trafił na... Czemu powiedziałem Ragnarok? The Dark World i Iron Man 2, nie? Gdyby akurat tutaj zahaczył, to może faktycznie niekoniecznie podeszło, ale nawet pomijając to, ja też po tej pierwszej wypowiedzi jakoś niespecjalnie się, nie wiem, czy uraziłem, czy cokolwiek, nie uznałem, że okej, nie podobają mu się te filmy, on ma inne podejście, to jest gość, który zrobił parę filmów, na których prawie zasnąłem, parę filmów, które absolutnie kocham. To jest jednak Martin Scorsese, gość, który nie jest w dużej mierze odpowiada za to, jak kino rozwijało się, jakie trendy były w kinach. To jest gość, który no, zna się trochę na kinie i akurat ten nurt mu nie podchodzi. Żaden problem. I właśnie jak patrzyłem na te wypowiedzi, czy Downey Juniora, który co prawda powiedział, no jak to nie jest kino? No jest w kinie, to jest kino.
Ale cinematic w nazwie.
Ale dokładnie. Ale dobra, ale oni wszyscy też podchodzili do tego, okej, rozumiem, ma swoją opinię na ten temat, nie lubi tych filmów. I ja też się z tym zgadzam, że po tej wypowiedzi jeszcze jakby wjeżdżanie na Scorsese, nie zgadzam się z tym, co mówi, ale jakby to jest jego opinia i w tym momencie możemy się wymieniać. Żaden problem. Po kolejnej opinii, o której zaraz powiesz, już nie mogę tego powiedzieć.
No właśnie, bo na Q&A, gdzie Martin Scorsese był obecny, właśnie po raz kolejny poruszono tę kwestię, no nie dziwi mnie to zupełnie, gdzie Martin Scorsese udzielił naprawdę długiej wypowiedzi, mówiącej, rozwijającej powiedzmy jego tutaj podejście. I generalnie zaczął od tego, że, ja może zacytuję, cytuję według Screen Daily, gdzie ludzie teraz dostają finansowanie swoich filmów. No są tutaj albo finansowani przez hollywoodzkie studio, albo generalnie duże studia, a wtedy, kiedy uda się go zrobić, no to gdzie te filmy będą pokazywane? Kiedy kina są przejęte przez parki rozrywki. To jest jedna rzecz, kolejna rzecz. No to wszystko spoko, ogólnie, no jeśli ludzie oglądają, to okej, ale don't invade everything else. Nie wiecie, nie najeżdżajcie wszystkiego innego. Wiedząc, że... okej, to akurat nie jest aż tak istotne, ale dalej. Mamy, że... Powtórzę dalej to, że filmy Marvela są raczej rodzajem parków rozrywki, to jest zupełnie inne doświadczenie, to według The Independent podaje. No i dalej, to nie jest kino, to coś innego, nie powinniśmy być przez to najeżdżani, czy atakowani, jakkolwiek to tłumaczyć, więc jest to duży problem i musimy, właściciele kin muszą powstać i pozwolić kinom pokazywać filmy, które są narrative films, nie wiem, filmami fabularnymi, czy jakkolwiek to przetłumaczyć. I
to jest tak głupia wypowiedź, Boże. To jest tak głupie. Wszystko, co... Jak człowiek, który jest takim geniuszem kina, który zrobił naprawdę niesamowite filmy, jak Martin Scorsese może powiedzieć takie głupoty, tak... To tak pokazuje, że gość jest tak odrealniony, że on sam do tych kin chyba nie chodzi. Że on sam chyba nie ma pojęcia, jak wyglądają repertuary kina. To jest, nie wiem, to jest tak ignorancka wypowiedź, że aż dziwię się, że ktoś taki jak Scorsese to mówi. Ile było w tym roku filmów Marvela? Uwaga, 2-3, jeżeli policzyć Sony. Ile było w tym roku filmów w kinach? No co roku pojedyncze sieci kin są w stanie wywalać ponad 200 grubo filmów. 200 ponad zdecydowanie. A jak policzysz... ile filmów w ogóle wchodzi do kin w danym kraju, no to jest tego jeszcze znacznie więcej, bo wtedy masz jeszcze studyjne kina i całą masę innych filmów, która jest. Jeżeli dodasz wszystkie filmy komiksowe jeszcze z tego roku, to możesz doliczyć Dark Phoenix, która jednak z kin zniknęła tak szybko, że ciężko mówić tutaj o jakimkolwiek najeździe i zapychaniu repertuarów, i teraz masz tego Jokera. I na dobrą sprawę to jest tyle. To jest absolutnie tyle. Masz masę filmów, zarówno autorskich, innego rodzaju blockbusterów, które non-stop się pojawiają w kinach, a z jakiegoś powodu Martin Scorsese ma klapki na oczach i uważa, że w kinach nic więcej nie ma poza tymi filmami. Gdzie to jest najeżdżanie kin w ogóle? Gdzie to jest zajmowanie miejsc w kinach, kiedy repertuary są tak pełne? To jest... Nie łapię, jak w ogóle można coś takiego mówić.
Jest strasznie smutno z tego powodu, bo ja kocham Martina Scorsese, to jest... Świetny reżyser, ale to jest tak nieprzyjemne powiedzieć. Znaczy, ja rozumiem, no, też mówię czasami głupoty i to jest normalne, nie? No, powinno się uważać, żeby, wiesz, jednak mieć pewną wiedzę na pewne tematy, gdy się wypowiadasz właśnie w takim miejscu, nie? A wiesz, że Marcin Scorsese nie ogląda tych filmów. No wie, że takie są, wie, że to zarabiają.
Przyznam się, że nie ogląda.
Tak, przyznam się, że nie ogląda.
Ale wie, jakie są.
Tak, wiesz, że go denerwuje to, że one tyle zarabiają, nie? Bo on jest jednak z innej epoki, inaczej filmy wtedy powstawały, nie? No się wychował na czymś innym, nie? A wiadomo, że przejście w to, my jesteśmy z tym inaczej związani, nie? Bo my z tym dorastamy, dojrzewamy z tymi filmami, wiemy, jak ten rynek się zmienia i jesteśmy tego, wiesz, bardziej częścią niż Martin Scorsese, nie? Który jest z innej epoki i ciężko mu się dostosować do tego, jak mocno się rynek zmienia, jak wyraźnie to wszystko, wiesz, jest inne niż za jego czasów, nie? No ale kurczę, to nie ma sensu, tak jak Oskar mówi, to... No.
Ej, ja mam dwa wnioski z tej wypowiedzi. Też zaznaczę może to, że to jakby nie zmienia mojego stosunku do Martina Scorsese jako twórcy, no bo wciąż gość może być świetnym reżyserem, The Irishman może być kapitalnym filmem, ale to nie oznacza, że nie może gadać głupot w jakimkolwiek innym temacie, nie? Więc to miejmy odhaczone. On tu jeszcze jest jedna wypowiedź, której nie zdecydowałem, że mówi, że on generalnie wiedząc ile wymaga stworzenia takiego filmu, tutaj filmu Marvela, no, docenia to, co one robią, nie jest to jego rzecz, to po prostu nie jest coś dla niego, to jest jeszcze spoko. I potem mówi, że no, ale to tworzy kompletnie inny rodzaj publiki, która myśli, że to jest kinem. I to mi sugeruje, że...
Martin Scorsese ma bulby o Irlandczyka.
Z całym szacunkiem, ale Martin Scorsese jest po prostu stary i nie rozumie rzeczy, które jarają młodych ludzi. I to jest po prostu tak klasyczny przykład, wiesz, dziadka, który ogląda teledysk hip-hopowy w telewizji i mówi, co to kurwa, to nie jest muzyka, kiedyś to była muzyka, to teraz młodzi tego słuchają, co to ma być, nie? Bo po prostu nie rozumie, co za tym stoi, co za tym idzie, jaki jest kontekst i tak dalej. I to wygląda zupełnie w ten sam sposób. Martin Scorsese widzi te efekty specjalne tych superbohaterów w dziwacznych kostiumach i stwierdza, no nie, to nie jest kino. Kino, jak są normalni ludzie i tak dalej. Moi rodzice mają takie podejście, że o, jak jest film science fiction w kinach, to jakieś bajki dla dzieci, my tutaj
wiesz,
tylko
dokładnie
poważne
takie
filmy.
Podejście starsi twórcy mieli do kina Martina Scorsese w latach 70, nie? Że jak to tak? To nie jest to klasyczne, wiesz...
Gdzie Western?
Tak, ten tylko jakieś, wiesz, brudy pokazują, wiesz, blisko ziemi, Nowy Jork, nie? I co to ma być w ogóle? To nie jest kino, nie? I, no tak zawsze będzie, jak jest ta zmiana pokoleniowa, zmiana generacji, no to zawsze ci twórcy stali daty, no ciężko się dostosować do nowej. No kurczę, my też tak mamy z niektórymi rzeczami, nie? Jak już nie jesteśmy starzy, ale już niektóre rzeczy, które teraz wchodzą, no jak to tak może być, wiesz, coś...
Ja myślę, że Martin Scorsese, okej, Martin Scorsese ma ból dupy o Irlandczyka i tyle. Według mnie on chciałby, żeby to był duży film kinowy. Chciałby, żeby ten film był miał plakaty kinowe, no bo to on do tego przywykł. Dla niego to jest kino. On chce, żeby jego film trafił do kin i boli go to, że żadne studio nie wyłożyło kasy, żeby promować jego film, dlatego że woleliby, że zamiast tego wolą takie pieniądze wykładać na filmy Marvela. Kompletnie odcina się od tego, że Irlandczyk zrobiony za takie pieniądze, jakie są zrobione na Netflixie, byłby grubą wtopą finansową, bo takie są trendy i to jakby zniknęły filmy Marvela, no to dalej nie spodobałoby, że Szybcy i Wściekli, adaptacje Disneya i tak dalej nie zarabiałyby takich pieniędzy i dalej to byłoby kino, które byłoby przede wszystkim tworzone. I według mnie przemawia przez niego po prostu zawiść i zazdrość. To jest gość, który według mnie przede wszystkim nie zazdrość, że on chciałby sam robić film Marvela, nie żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale zazdrość tego, że jego Irlandczyka nikt nie chce w kinach puścić i to jeszcze mimo tego, że ma świetne recenzje. Że on widzi, że film, który jego film, który ma świetne recenzje, który tak mu wyszedł ewidentnie, nad którym tyle pracował, który wydał tyle pieniędzy, powinien być wielką kinową premierą, z czerwonym dywanem, ze wszystkimi możliwymi, wiecie, okładkami w prasie i tak dalej, a nie jest, bo to nie jest kino, które za takie pieniądze można tworzyć na taką skalę. Ja uważam, że go to boli po prostu.
No i to byłby mój właśnie drugi wniosek. Ja jeszcze przy tej pierwszej wypowiedzi tak starałem się kompletnie pomijać kwestię tego, że o, pewnie ma o coś żal, albo że zazdrości, albo cokolwiek takiego, ale bardzo wyraźnie tutaj widać, w momencie, kiedy on zaczyna mówić o tym finansowaniu filmów i o inwazji i tak dalej, że no, chciał zrobić tego Irlandczyka, żadne studio nie chciało go sfinansować, musiał przyjść Netflix, a widząc, jakie Martin Scorsese ma podejście do nowych rzeczy, to on pewnie sam uważa tego Netflixa za zesłanie do jakiegoś getta, no i co jest tak idiotyczne. I to, okej, to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że jak można twierdzić w tym momencie, że co, jakby nie było filmów Marvela, to nagle studia by chciały sfinansować tego Irlandczyka? Też by nie chciały, bo nie poszłoby na niego tyle ludzi, żeby sfinansować tak drogi film. I w zasadzie Scorsese powinien dziękować w ogóle, że jest taka sytuacja, jaka jest teraz na rynku, bo przez to, że rynek filmowy się zmienia na tyle, że królują nam superprodukcje, to robi się duża przestrzeń dla Netflixa właśnie, żeby konkurować powiedzmy z kinami, ściągając takie filmy jak Irlandczyk chociażby. Więc trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek inną sytuację, w której pojawiłby się ktoś taki jak Netflix i wyłożyłby ogromne pieniądze na taką produkcję, jaką robi Scorsese. Więc to jest ostra krótkowzroczność moim zdaniem. No, jeśli to są wnioski, które my tutaj podejmujemy siedząc przed monitorami, po prostu śledząc to, co się dzieje w świecie filmowym, a Scorsese tego nie kuma, to ja nie wiem. No, to jest trochę przykre, bo to wygląda dosłownie jakby, wiesz, gość stracił troszkę kontakt z tym, co się dzieje wokół niego. A nie mówimy o jakimś pierwszym, lepszym typie. Nie mówimy o Jennifer Aniston, która ostatnio napierdoliła też głupoty. Mówimy o Martinie Scorsese, który jest jedną w ogóle z twarzy Hollywood. No, jeśli w tym momencie wymienisz najbardziej wybitnych reżyserów działających teraz, przecież Scorsese byłby tam gdzieś w pierwszej trójce przynajmniej.
Ale gość też piłuje trochę gałąź, na której siedzi, bo jeżeli my to tak odbieramy, to mogę wam zagwarantować, że szefostwo Netflixa również jest w stanie odczytać z tego jak najbardziej te same wnioski. I w tym momencie zamiast chwalić Netflixa i mówić, jaka to jest nowa jakość kina, jakże to jest nowy sposób na oglądanie, że teraz fajnie i że za parę lat ludzie tu się przeniosą i będą oglądać filmy tutaj i tak dalej, no on trąbi na to, że mojego filmu w kinach nie ma. No nie mówi tego wprost, ale mówiąc, że kina są zapychane i nie są takie dobre filmy finansowane i takie filmy nie mają miejsca tam, bo tam jest za dużo superbohaterów, tak jak mówię, 3 filmy, 4 licząc Dark Phoenix i ten, 5 razem z jego Jokerem, znaczy jego, którym on może nie stał teraz, ale inicjował jakby powstawanie tego Jokera, to tak chciałbym przypomnieć. No zamiast tego to ewidentnie trochę, no mówię, piłuje gałąź, na której siedzi, bo nie jestem pewien, jak z tym się czuje Netflix, który mu finansował taki film, a tu są traktowani jako gracze drugiej kategorii, w sensie, nie wiem, ja z tej wymowy odebrałbym, że właśnie Martin jest taki trochę, no dobra, no już współpracuję z tym Netflixem, no już trudno, no chciałem w kinie, ale już niech wam będzie, no dobra, jestem, zgadzam się, nie?
Ciekaw, jak się z tym czuje na przykład Steven Spielberg w tym momencie, nie? Jeden test z tej trójki, który jak mówimy, na największych żyjących...
Który też nie docenia streamingu.
który nie docenia streamingu, ale który, wiesz, też nakręcił Ready Player One, który jest już, wiesz, absolutnym parkiem rozrywki. Już lepszego przykładu nie znajdziesz na to, czego nienawidzi Martin Scorsese, no, znaczy, czego nienawidzisz, o czym wspomina, nie? Z takim żalem bardzo wyraźnym. I to jest ciekawe podejście, nie? Bo to są dwaj twórcy, którzy się wywodzą no, z podobnych, wiesz, też Nowy Hollywood, mają podobne te rzeczy, które zaczynali i podobną drogę kariery, nie? Stali się tymi na tym piedestale, stoją teraz. No, ale jeden się umie w tym, wiesz, odnaleźć, nie? No, umie, no. Nie jest dobrym filmem, ale nadal tak, próbuje się odnaleźć, próbuje zobaczyć, czego te, wiesz, dzieci dzisiaj słuchają, nie? Co tam jest popularne, nie? I może też polecę z tym, nie? Jestem kur dziadkiem, nie? Jest Martin Scorsese. Jezu, z tego bym zrobił film, że masz tego, wiesz, tego dziadka, który nie rozumie i tego dziadka, który rozumie, nie? I żeby najlepiej
Spielberg z Scorsese.
Który chce rozumieć, no. Próbuję.
Martin Scorsese się też tutaj wypowiedział o Spielbergu, powiedział, że nie mam zielonego pojęcia, co ta wypowiedź oznacza, bo niestety tutaj są cytaty troszkę wyrwane z kontekstu, ale mówi tak, jest tylko jeden Spielberg, jest tylko jeden Lucas, James Cameron i to jest inna rzecz, tego rodzaju inwazja na kina.
Alita, która była produkowana przez Camerona.
To są moi przyjaciele. To o nich nie liczymy. No tak, sobie tak. Wiesz.
W jaki sposób Alita czy Ready Player One było, kurde, dramatem studium postaci, czy jak on to nazywa? No kurde.
Prequel Star Wars nie były parkami rozrywki? No. Miały co, świetnych bohaterów i no ważne właśnie tematy podejmowane?
No tak, ale to są jego koledzy. Kolegów się nie obraża. Tutaj trzeba znowu cyrać. Plus, skoro jesteśmy przy obrażaniu, to jednocześnie tutaj Martin Scorsese bardzo obraża naprawdę twórców i aktorów, z którymi zarówno współpracował, jak i którzy naprawdę... Kurde, możemy mu... Nie, wspominaliśmy w ostatnim materiale, który nagrywaliśmy, o tym, że Kenneth Branagh przynudza w ostatnich filmach, ale to jest jednak reżyser również tej starej daty, nie? Tej też wysokiej półki, który zrobił cholernego Thora dla Marvela. No to co? No to Kenneth Branagh już nie jest kolegą, już jest przedem, nie? Cate Blanchett, z którą współpracował z Scorsese przecież, też gra tutaj, to jest też wybitna aktorka. Kurde, masz Douglasa, no całą masę aktorów, którzy
biorą... Redforda, Bena Kingsleya.
Hopkinsa.
Masz oskarowych aktorów. Nie?
Oskarowych, dokładnie. Którzy, wielu z nich współpracowało z Martinem Scorsese. Jutro to co, oni już poszli nie do kina, oni już tylko parki rozrywki, najeżdżają kina. Ja się nie dziwię, że w tym momencie wielu aktorów stara się być bardzo dyplomatycznych, ale na przykład to jak James Gunn, który powiedział jeszcze po tej pierwszej wypowiedzi, że mu trochę przykro, że on się wychował na Scorsese, go ubóstwiał i w ogóle, ale Scorsese uznaje, że to co James Gunn robi, to nie jest kino. To nie, to do widzenia. No,
Zobacz, to jest dokładnie ten sam typ brawury reżyserskiej, nie? To co robił Scorsese w latach 70. i to co dzisiaj robi James Gunn, czy co robi Taika Waititi, nie? Ci, którzy naprawdę próbują wychodzić poza te schematy, próbują coś zmieniać, próbują swoje, wiesz, te właśnie autorski głos dodawać do tych filmów, nie? I odnaleźć się w tym świecie, wiesz, który jest jednak przeżarty przez pewne gatunkowe takie schematy i rozwiązania i to mi jakość, no oni się próbują wybijać. I to jest dokładnie to, co robiło Nowe Hollywood w latach 70., nie? To, co robił Spielberg ze Szczękami, to, co robił Scorsese z tymi swoimi nowojorskimi filmami. To jest dokładnie podobna sytuacja, którą dobrze było, jakby jednak rozumiał, nie? I spojrzał na to z tej strony, nie? Że ci młodzi twórcy, młodsi, którzy teraz robią takie rzeczy, no to są dokładnie tym, co jego epoka robiła, nie? I on raczej powinien kibicować im, że wiesz, że wychodzą ze swoimi projektami, idą do przodu, niż jeszcze, wiesz, mówić, nie, to nie jest kino, to już nie robią. To kto będzie robił kino? To już nic nie jest kinem w tym momencie, nie?
Ale mało tego, tutaj Scorsese jeszcze reprezentuje to bardzo ignoranckie podejście, które pewnie wielokrotnie czytaliście, czy słyszeliście o tym, że w kinie to już tylko remake'i, sequele, nic oryginalnego, tylko cały czas te tego typu rzeczy są. I to jest najbardziej ignoranckie podejście, dlatego że w obecnych latach powstaje najwięcej oryginalnych filmów niż kiedykolwiek w historii Hollywood. Powstaje więcej filmów w ogóle, więc siłą rzeczy tych remake'ów i tak dalej też jest więcej, ale oryginalnej treści też jest więcej niż kiedykolwiek, tylko ludzie na nią nie chodzą. I tu Martin Scorsese pokazuje według mnie podwójną ignorancję, bo nie tylko nie zna filmów komiksowych, które krytykuje, ale również ewidentnie nie interesuje się oryginalnymi treściami, które są w kinie, które są wartościowe, które wychodzą do kina i on również w tym momencie niejako je obraża, dlatego że w ogóle on ich nie uznaje, on nie widzi tego, on widzi tylko to, że najechały superbohaterskie kina, a w ogóle nie zwraca uwagi na to, że wybitne kino powstaje w każdym roku, naprawdę fantastyczne filmy. Mieliśmy nagrać wielokrotnie o Parasite, który nie nagraliśmy w końcu, ale no To jest najwyższego poziomu film, nie? A kurde, ale nie ma go. Superbohaterowie najechali.
Ale mówi to Martin Scorsese, który robi 168 film gangsterski, nie? No, w tym momencie.
Swoją drogą. Mówię, ale według mnie pokazuje to nie tylko brak szacunku dla twórców samego kina superbohaterskiego, ale też dla twórców filmów, które absolutnie do kin trafiają. Ale najwidoczniej to też nie jest prawdziwe kino, bo dzisiaj w kinach nie ma prawdziwego kina, bo nie ma protestu od twórców, właścicieli kin. Nie wiem, to jest...
Okej, okay, to jeszcze jak już zaczęliśmy mówić o tej kosztach Irlandczyka i tak dalej, ogólnie Irlandczyku, to ja bym chciał jeszcze zacytować jedną wypowiedź Roberta De Niro, który tak tutaj wskoczył trochę na
kolega ten... coś mówi, trzeba powiedzieć coś jeszcze, to tak brzmi.
I to Q&A też dotyczyło między innymi właśnie tego procesu odmładzania bohaterów. Tam Scorsese mówił, że no, zdecydował się na to odmładzanie, bo bardzo chciał pracować właśnie z Pesciem, De Niro i Pacino, nie chciał angażować innych aktorów, którzy by ich udawali. No i potem Robert De Niro został też zapytany o ten kwestię, no i on mówi, że ja nawet nie wiem za bardzo, jaki sens ma ta wypowiedź, więc może po prostu macie ją na ekranie. Jest, że the technological stuff can only go so far. It's not going to change other things. If it does to such a point, it becomes something that it's not what a person is. Czyli w sensie, że ta technologia, którą na przykład używają w filmach Marvela, jest tak dobra, że to nie wygląda już jak ta postać. Więc no, o to chodzi, żeby nie wygląda jak ta postać, wygląda jak płoszcza wersja tej postaci, ale okej. Okay. What a human is? Okay. It can be another type of entertainment, like comic strip things. Comic strip things?
Robert no, to jest De Niro. Gość, dla niego
dla Roberta De Niro, komiksy to są jeszcze takie
jeszcze
paski
tak,
w gazetach.
Tak, dla niego to są ciągle paski. Ale to... Nie, bo odmłodzony Samuel Jackson w Captain Marvel w ogóle nie wygląda jak ludzka istota, nie? To już było coś innego, to już Uncanny Valley było.
The comic book character type things, cartoony stuff.
Like Marvel.
Wybaczcie, że nie przeczytałem tego z tym akcentem Roberta De Niro, nie potrafię.
Ale to jest niesamowite właśnie w momencie, kiedy też Robert De Niro gra właśnie film,
dopiero
w którym odmłodzili.
Jeszcze, gdyby, właśnie o to chodzi, gdyby w Irlandczyku młodsze wersje De Niro były tylko do pewnego czasu charakteryzacją osiągane, a poniżej pewnego wieku byłby to inny aktor. Co, wiecie, jak robili z Gordonem Lewittem i Bruce'em Willisem na przykład, gdzie tam próbowali ich jakoś ze sobą, że tak powiem, scalić różnymi charakteryzacjami, to wtedy ta wypowiedź De Niro, ja bym ją rozumiał jako gość, który nie lubi CGI w ten sposób. Gość, który nie jest fanem tego typu efektów specjalnych i woli, kiedy angażuje się innych aktorów. I szczerze mówiąc, nie mógłbym tutaj jakoś wyjątkowo się z tym kłócić. W sensie tak, ja uważam, że technologia odmładzania jest świetnie zrobiona i Samuel Jackson wypadł świetnie, ale jednocześnie rozumiem też pewną wartość za po prostu obsadzaniem innych aktorów do grania na przykład młodszych wersji. Jakby to działa, będzie działało i mam nadzieję, że nie zniknie. I że jakby nie będzie żadnego problemu z tym, że różne role będą grali różni aktorzy, nie? W sensie jedną rolę kilku aktorów. I wtedy jakby ta wypowiedź De Niro jest okej. Okay. Jakby rozumiem, on woli takie, on ma to podejście. Ale kiedy gość jest sam odmładzany i to jeszcze widzieliśmy w trailerach te sceny z wojny, gdzie wygląda jak z solarnego cinematiku, tam dopiero Uncanny Valley rąbie ci po oczach, w tych naprawdę mocno odmłodzonych momentach, to o czym tutaj, Robert, do cholery gadasz?
Nie wiem, ja to trochę interpretuję na zasadzie, że no tam w tych filmach to już za bardzo odmładzają, że to już jest przesada. U nas tutaj ja jestem tylko trochę odmłodzony i tak jest lepiej.
No bo to nie
ma innego sensu, no bo wiesz, to jest wypowiedź w kontekście Irishmana, no więc to tak. Nie jest tak, że zapomniał, że był odmładzany, czy nie wiedział, chociaż kto wie. Ale no, więc...
Chodzi
mu o to, że tamta technologia jest nierealistyczna, nasza jest realistyczna, nie mam zielonego.
A może Robert myślał, że nie był i nie wie. Nie oglądał jeszcze tego filmu, wiesz, poszedł z tymi kropkami, powiedział, a one cię trochę odmładzają jak coś. A, spoko, to tak gram. Może Robert nie wie, jak działa CGI, nie wiem.
No nie, no to trochę jest w duchu tego, żeby, no tam dojebmy.
Kolega powiedział, jedną Marvela, to ja też jedną.
Można by to tłumaczyć, że nie wiem, że to widzi w tym jakieś, nie wiem, zagrożenia na przyszłość czy coś, ale nie chcę mu dopowiadać, bo to będzie już za...
Ale kiedy sam to robi?
No wiem, no to już swoją drogą, nie? Ale ja rozumiem, bo ja też widzę pewne zagrożenia w tym, w jaką stronę idzie to odmłodzenie aktorów, zastępowanie ich tymi wersjami komputerowymi, nie? No to jest niebezpieczne. Ja wolę, jak jednak na przykład, żeby dzieciaka grał, znaczy młodszą wersję, inny aktor, nie? Który jest po prostu podobny. To jest fajne i wiesz, no więcej masz w tym życia, nie masz tego. No i też ta technologia jest jeszcze na takim poziomie, że jednak widzisz te Uncanny Valley i czujesz tak się dziwnie, widząc to na ekranie. No ale nie, jak mi to mówi Robert De Niro w momencie, kiedy sam ma komputer nałożony na twarz i który, wiesz, no i który też, wiesz, że on nie ogląda tych filmów współczesnych, nie? Nie interesuje się tym, ale musi coś dodać, bo Martin powiedział, że...
To jest tak, takie właśnie koledzy się zebrali, nie wiem, raz na piwie, gadali o tym i nagle stwierdzili, no, ale byśmy mieli dzisiaj film w kinie, nie, ale to Marvel chuje, to przez nich nie mamy. Wiesz, siedzieli cały wieczór, cisnęli po nich i tak, to ja to tak widzę dosłownie. Usiedli we czterech z Peszym i Pacino, siedzieli i po prostu cały wieczór cisnęli na Marvela, że nie są w kinie.
A najgorsze jest to, że Pesz się nie odezwał, bo jego bym posłuchał w tym momencie.
Jeszcze może się odezwać, nie wiem. To jest tak dziwne. Właśnie ja znowu wracając do tego argumentu, który Radek powiedziałeś, że jakby kiedy zaczynamy mówić o tym, że ej, to może zaraz zaczniemy w cudzysłowie wskrzeszać aktorów i tak dalej, to wtedy faktycznie pojawiają się różne zagrożenia, ale kurde, nawalać na coś, czego sam... Mówić, że to jest problem, kiedy sam promujesz ten problem jednocześnie, to jest na zasadzie, ja nie wiem, my mamy lepszą technologię, wy gorszą, u nas lepiej, bo ja w okopie, a tam w zbroi siedzi, nie wiem.
I jeszcze przeglądam parę innych wypowiedzi, skorzystając z tego Q&A i faktycznie tutaj jest dosyć istotny wątek tego, że Irishman nie jest w kinach. Jest mowa właśnie o tym, że no dzisiaj, że najlepiej filmy się ogląda w kinie z publicznością, tak ja to widzę, nie? Dosłownie taka wypowiedź jest, ale koncept kina w tym momencie się zmienia, trudno go zdefiniować i tak dalej. I potem jest jeszcze właśnie moment o tym, jak on mówi, jak próbował znaleźć finansowanie tego filmu, mówi, że no pieniądze były potrzebne na zdjęcia, na CGI, żadne hollywoodzkie studio nie chciało zrobić tego filmu, po prostu nie robią takich filmów. Parę było zainteresowanych generalnie, były zainteresowanych tym, że Scorsese mógłby to robić, że być może gdyby Leonardo DiCaprio był zaangażowany, ale nie byli zainteresowani konceptem, gdzie Bob, Robert De Niro, opowiada historię jakichś starych gangstera z lat 50-tych, 60-tych. To dosłownie... Nie dziwię się zupełnie. I dalej jest jeszcze, że no ale wtedy pojawił się Netflix, powiedzieli, że oni to zrobią. Scorsese rozmawiał z producentem, który powiedział, że no to będzie na streaming.
Scorsese wtedy miał 2 lata tłumaczenia.
Czy Scorsese co? Nie, Scorsese mówi, no ale czy to będzie w kinach? I oni powiedzieli tak. No ale wiemy, że to nie będzie szeroka dystrybucja.
Tylko tak mu mogli wytłumaczyć to.
Oszukany.
Scorsese, będzie na dużym ekranie, będziesz mógł pójść do kina i obejrzeć. Okej. Okay.
A i tak to leci w kilku kinach, żeby sobie miał... A nie. Idź Martin,
żeby do Oscarów mogło się kwalifikować.
Ale to jest, kurczę, no to nie jest nic nowego, że ktoś chce zrobić film, a potem się okazuje, że to się nie kalkuluje i nikt nie chce tego filmu zrobić. No niestety, ilu reżyserów już próbowało robić film, okazało się, że nikt nie jest w stanie im tego sfinansować, bo nikomu się nie kalkuluje. No, Guillermo del Toro, który ostatnio niedawno dostał Oscara, ile on już miał projektów, które już miał robić, ale okazało się, że nikt nie chce tego sfinansować, nie chce tego wydać, biorąc pod uwagę, że filmy del Toro nigdy nie zarabiały jakoś bardzo dużo. Masa reżyserów, to jest normalnie, no jakby to jest biznes mimo wszystko. Wydaje mi się, że ktoś taki jest Scorsese, powinien sobie zdawać z tego sprawę, że no jeśli robię film, że to jest zawsze kompromis między jakąś tam wizją artystyczną, a realiami, gdzie się ten film chce sprzedać, nie? No bo nikt nie kręci tych filmów do szuflady, tylko po to, żeby je wypuścić w kinach, a jak się okazuje, że no nie ma sensu tego wypuszczać w kinach, bo nikt tego nie obejrzy tego wystarczająca ilość osób, no to się tego filmu nie robi, bo wszyscy wtedy wtopią kasę. Czemu Scorsese sam w takim razie nie wyłoży pieniędzy na taki film? Czemu sam nie zacznie szukać jakichś producentów albo zewnętrznych nie wiem, sponsorów i tak dalej, tylko narzeka na to, że filmy Marvela są. No filmy Marvela są, bo ludzie chcą je oglądać, bo je oglądają. I w tym momencie, wiesz, to w ogóle ten kontekst, który miałeś na pierwszą wypowiedź, na zasadzie, że no Martin Scorsese tutaj siada jak ten mentor i mówi, że to nie jest kino, bo to nie ma tych odpowiednich cech, to jest kino. I wszyscy, Martin Scorsese tak mówi, to prawda, nie? Ale w tym momencie masz typa, który po prostu, któremu nie chciał sfinansować filmu, i stwierdza, no to pewnie wina tych filmów Marvela, to nie jest kino, nie? Bo to nie jest to, co ja chcę zrobić. I to w ogóle w tym momencie, no jakakolwiek wiarygodność takich osądów, co jest kinem, a co nie jest kinem, z perspektywy kogoś, kto wydaje się po prostu, no naprawdę mieć za złe popularnym filmom, że są popularne, no traci w ogóle, jakakolwiek wiarygodność, nie?
Tak, wiesz, on w ogóle nie spojrzy na to z tej strony, że po prostu no nie ma w tej chwili klimatu na kolejny film o starych gangsterach, co sam wspomina, nie?
Ale ja bym powiedział więcej. Nigdy nie było klimatu na film o gangsterach za takie pieniądze.
No za takie pieniądze.
O to chodzi, mówię. Jakby gdyby Martin chciał zrobić ten film za 40 milionów, to ja myślę, że znalazłoby się studio, które by mu to sfinansowało bez najmniejszych problemów. Jakby to tutaj jest to największe według mnie jego kompletnie odbicie się od rzeczywistości. Kiedy
jakby
on
tam
widzi...
był Leonardo DiCaprio, może i by dali tą stówkę, jakby to nie był film z Robertem De Niro i Alem Pacino,
tak, ale
a był
gdyby
tam
był
Leonardo
nimi,
DiCaprio, Jonah Hill
o tym mówię,
aktorzy, których ludzie chcieliby
ale gdyby to był film dali, to tutaj też tak. powinni dać.
Ale gdyby to był film nawet z tą obsadą, to za jakieś 40 baniek pewnie by zrobili. Jakby to jest dla mnie kompletnie coś, czego... Martin to jest ten gość, który przychodzi, na te Marvele dajecie, to ja też tyle chcę. Wiesz, no nie, no bo kurde, masz całą masę filmów i jeżeli ktoś teraz powie, że o, teraz po tych recenzjach, to studia pewnie będą żałowały, że nie wzięły tego. Nie! To tak nie działa. Nawet jeżeli są super recenzje, to Blade Runner i Mad Max też wam mogą powiedzieć o świetnych recenzjach i doskonałych zarobkach. Więc dalej to nie znaczy, że ludzie masowo pójdą na Irlandczyka. I właśnie to mnie najbardziej dziwi, że koleś kompletnie nie rozumie, jak działa ten biznes i jak działają... On powinien skakać z radości, że w ogóle w tych czasach taki film w ogóle za takie pieniądze może powstać. Że patrzą na to, jak działa biznes, że to, że ten Irlandczyk powstał, że istnieje coś, co jest w stanie wyłożyć pieniądze, jakakolwiek organizacja, w tym wypadku firma taką, jaką jest Netflix, na taki film, to Martin powinien celebrować to, dlatego że z całym szacunkiem nigdy nie było czegoś takiego. On ma zakrzywiony obraz chyba też w przeszłości, bo też nikt nigdy nie wyłożył takich pieniędzy w taki film. Nigdy. To nie jest nowość, to nie jest film Marvela. W latach 90. też nie zrobiłby filmu, nawet uwzględniając inflację, za te, nie wiem, 80 czy ileś milionów. Wtedy polegający na tym. Nikt by tego nie zrobił, więc to jest jeszcze jednocześnie... On kompletnie, mówię, ma jakieś różowe okulary nostalgii na przeszłość.
Wiesz, a mu wystarczyło, żeby Roberta De Niro ubrał w kostium Moon Knighta i zrobił sobie dalej tego Irlandczyka, tylko Bob by chodził na biało. I Marvel wydał pieniążki.
Też wiecie, to też nie jest tak, że Robert De Niro, że Martin Scorsese zarobił same małe filmy, nie? No bo parę jego ostatnich produkcji, no to są wysokobudżetowe filmy. No kurczę, Hugo. Swoją drogą, to nie jest park rozrywki? Hugo nie był parkiem rozrywki? Kosztowało ile? 150-170 milionów dolarów i zarobił 180 swoją drogą, to tak na marginesie, więc on się dał sobie spokój z parkami rozrywki, może ich nie lubi dlatego. No ale potem kolejne filmy. No Infiltracja kosztowała 90 milionów, zarobiła 290. Aviator kosztował 110, zarobił 213. No to jeszcze tak sobie, ale już Wilk z Wall Street 100 milionów zrobił 392.
Z Leonardo DiCaprio.
Gagi Nowego Jorku 100 milionów, 183 zrobił.
W każdym filmie, o którym powiedziałeś teraz, grał Leonardo DiCaprio.
No tak, dlatego nic dziwnego, że studia, a Leonardo DiCaprio będzie grał, to może tam... Ale
no, może będzie stówka, nie Martin? Będzie, no nie, Leo nie chciał.
Nie, ja chcę Roberta De Niro. Wielką gwiazdę Roberta De Niro, który ostatnio świetną rolę zaliczył w Dirty Grandpa. Polecam, nie?
No, ale dokładnie, wymieniłeś filmy, w którym jest jakaś właśnie bardziej młodsza obsada, albo też i tematyka zupełnie inna. Wiesz, masz trailery Leonardo DiCaprio, który się czołga po ziemi, naćpany, nie? I to jest jednak trochę co innego niż Starzy Gangsterzy. Znowu, według mnie nikt by ci nie sfinansował Goodfellas za takie pieniądze, nie? No nie, po prostu nie. To nie jest tematyka, która kiedykolwiek żarła aż na taką skalę. I ja nie wiem, skąd on sobie wymyślił, że gdyby nie było filmów Marvela, to by sfinansowali jego film. No, za cholerę, ani teraz, ani 20 lat temu.
No i ponownie, Irlandczyk może być super filmem. Robert De Niro może zaliczyć najlepszą rolę kiedykolwiek ever w historii, bo być może wiele na to wskazuje, że faktycznie te fanaberie Scorsese w postaci weźmy tych starych aktorów, odmuśmy ich, zróbmy znowu klasyczny film z gangsterami, być może wypaliły, ponieważ jeszcze filmu nie widzieliśmy, zobaczymy. Ale to jest kompletnie inna kwestia niż to, czy jakiemukolwiek studio będzie się opłacało to sfinansować. Okazuje się, że Netflixowi się opłaca, pewnie nie bezpośrednio, ale nie wiem, w formie reklamy później Oscarowej czy jakichkolwiek innych profitów. No i to jest sytuacja, w której myślę, że Martin Scorsese nie miałby ani 10 lat temu, ani jeszcze wcześniej, więc...
Nigdy. No to jest właśnie o to chodzi. Dlaczego on nie skupia się na tym aspekcie tak bardzo? Dlaczego on...
Ale nie będzie w kinie, no.
Właśnie o to chodzi. Dlaczego kiedy on mówi o współpracy z Netflixem, to mówi, że pytał ich, czy było w kinie, zamiast powiedzieć, wow, nigdy jeszcze w historii kina nie było możliwe... Kina. Sorry, Martin. Sorry, że powiedziałem to słowo. Nigdy w historii filmu nie było w ogóle takiej możliwości, żeby film tego typu nakręcić za takie pieniądze, żeby autorzy mogliby mieć tak wolną rękę, taką swobodną kreatywną kontrolę w filmach, które tyle kosztują, że nigdy w historii czegoś takiego nie ma być w kinie i koniec. Ma być duża, duża premiera w kinie, a reszta jest nieważna.
Świetnie. Jakieś tam ale streamingi, też, co to w ogóle
jest? Kto to w ogóle jest? Kto to wymyślił?
Ale też wiesz, też nie ma co demonizować Scorsese, bo to jednak jest gość, który po prostu no i nie jest, wiesz, nie wie, co się dzisiaj dzieje za bardzo w ten, nie, on jeszcze działa na tych starych zasadach. Wiesz, jak ma projekt, to idzie do studia, zgłasza go i chce na to pieniądze, nie? A że to działa inaczej zupełnie, że są streamingi, że też to zupełnie, że rynek streamingowy zabiera część tych rzeczy kinowych, nie? I no działa to no, na innych zasadach niż kiedyś, nie? I
ale ja się trochę nie zgodzę z tym, że nie ma co demonizować tego, dlatego że jeżeli popatrzysz na to, jak działa większość zawodów, w tym cała masa zawodów związana z kinem, to jeżeli człowiek nie jest na bieżąco, jeżeli jest parę miesięcy do tyłu, nie wiem, dźwiękowiec, oświetleniowiec i tak dalej, jeżeli nie zna najnowszych technologii, jeżeli nie ma pojęcia, czego się teraz używa i tak dalej, no to nie jest brany na poważnie. To nikt nie myśli o nim na poważnie jako o twórcy, o obecnym, w tym wypadku no, twórcy, w tym wypadku fachowców w swojej dziedzinie, nie? I jakby wymaga się od tego w tak dużej ilości karier, żeby być na bieżąco, żeby przynajmniej orientować się w tym, w środowisku, w którym pracujesz. Więc w momencie, w którym wychodzi gość, który ma duży pogłos i nie ma zielonego pojęcia o środowisku, w którym pracuje, no to według mnie to nie jest coś, koło czego można przejść, a to żaden problem. No nie, wymagamy tego od ludzi, żeby byli kompetentni, no to jest część tych kompetencji.
No jasne, ale wiesz, tu jednak się nakłada dużo tego, że to nie dość, że jego status też nie jest tak, że on po jakiejś długiej przerwie wraca do robienia filmu czy coś, bo on cały czas jednak
tym gorzej o nim świadczy.
No, tak, ale no, ja czuję, czemu on może być taki zagubiony, czuję, czemu może mówić te rzeczy z serca, no, że to są głupoty, bo dużo rzeczy po prostu no, nie czai, jak działa dzisiejszy rynek, nie? Po tej stronie, nie? Szczególnie to, że on pracuje dla Netflixa teraz, a nie wie za bardzo, jak streamingi działają, no to jest dziwne.
To tylko na jego niekorzyść świadczy.
No, szczególnie, że wiesz, ponownie, to nie jest wypowiedź urwana gdzieś tam na czerwonym dywanie czy gdzieś indziej, tylko no Q&A, gdzie jakby widać, że te odpowiedzi już były przemyślane i przygotowane do odpowiedzi.
Ta pierwsza wypowiedź właśnie, to jeszcze dlatego wszyscy chyba podchodziliśmy do niej z dystansem i wtedy wszyscy jeszcze dawaliśmy sporo luzu Scorsese i wszyscy dziennikarze i wszyscy aktorzy i tak dalej. Dlatego, że no to było nagłe zapytanie Scorsese i wiadomo, mógł nie przemyśleć do końca słów, które powiedział. Każdemu z nas to się zdarza, jak cię nagle dziennikarz zaskoczy jakimś pytaniem i tak dalej. Dlatego jakby nikt jeszcze nie podchodził do tej wypowiedzi wyjątkowo poważnie. Ale kiedy jeszcze on dokręca śrubę właśnie w Q&A, no to już w tym momencie już moje zdanie o Scorsese bardzo, bardzo spada. I wiesz, może mieć gdzieś moje zdanie Martin Scorsese, ale może niekoniecznie mieć gdzieś zdanie branży, która ewidentnie wypowiada się też.
Ja bym chciał, żeby wszyscy się lubili. Żeby wszyscy się szanowali. Czemu nie może być tak jak z Jamesem Cameronem, który najpierw tam gadał jakieś rzeczy w stylu, że o, tam mnie to nie coś co ja lubię. Ale jak przyszło co do czego i Endgame go przeskoczyło jego Avatara, to powiedział bardzo mądrą rzecz, że to super, że pojawił się film w tym roku, który przeskoczył film, który ja zrobiłem, który powstał tam 10 lat temu, bo to pokazuje, że wciąż mogą powstawać nowe rzeczy, które ściągają jeszcze większą grupę odbiorców, nie? Które ściągają, jeszcze okazuje się, że kino jest w stanie zaproponować coś, czym będzie żył cały świat, nie? I że to jest super, i że to go motywuje w tym momencie do robienia roboty dalej. I, no i pewnie, no kurczę, no, o to chodzi.
Brawo, nie? Wiesz, to pokazuje, że wiesz, że w tych czasach, gdzie ludzie lubią z kanapy rzeczy oglądać, że mamy Netflix i streaming, i ludzie dalej chcą chodzić do kina, nie? Dalej to kino żyje i Scorsese powinien się z tego cieszyć, nie? Że no, ludzie nie zostają w domach, nie? Że cały czas chcą to przeżywać z innymi na tych ekranach kinowych.
I widzicie, człowiek, który spędza czas w izolacji w jakichś rowach mariańskich, jest bliżej współczesnych czasów i bardziej się orientuje niż facet, który regularnie robi filmy.
Nie no, wiesz, co by nie mówić o Cameronie i Spielbergu, których tutaj podał Scorsese, no to są ludzie, którzy jednak trzymają mimo wszystko rękę na pulsie, nie? No bo czego mówić o Ready Player One, które moim zdaniem było kiepskie, to jednak trafiło do masy osób. Mimo wszystko przyszedł Spielberg, dziadek, który już ostatnio zajmował się głównie tymi filmami na niedzielę z Tomem Hanksem i ten, Oscar Baitami. I robi film wysokobudżetowy, park rozrywki właśnie i okazuje się, że radzi sobie całkiem nieźle, nie? I masa osób jest tym zadowolona. I teraz robi musical znowu, bo czemu nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale chociaż kurczę, no...
To się zdarza, no kurde, co by nie, no podawałem właśnie filmy, które nie zarobiły, ale mecz George'a Millera, który nagle wypadł nie wiadomo skąd, zrobił Mad Maxa, bum, najlepszy Mad Max, nie? Myślisz sobie, gość w tym wieku już by spokojnie nie wiedział, na czym stoi dzisiejsze kino, a zrobił tak współczesną wersję Mad Maxa, tak po prostu idealnie trafiającą w gusta współczesnego widza, no że... Niewiele ludzi na to poszło i niewiele osób to zobaczyło stosunkowo, no to inna sprawa, ale ci, którzy poszli, byli zachwyceni. Więc to jakby to nie jest ewenement jakby, bardziej Martin tutaj jest odejściem od normy niż reszta.
Ja mam nadzieję, że Roger Corman do niego zadzwoni i powie: Marty, co to odpierdalasz? Weź się
ogarnij. Weź, ja do ciebie wpadnę, zrobimy sobie maratonik, ja ci pokażę, o co tam chodzi.
W ogóle
na streamingu, jak wyjdzie Disney Plus, to ci zrobimy. Nie, tam nie zrobimy, bo nie.
Ale w ogóle super by było, jakby się Marvel do niego zgłosił, nie, z jakimś projektem. To by było fajne, kurczę, bo zobaczyłby na pewno.
Fajnie dzwoni, słuchaj, 150 baniek, może chcesz zrobić u nas filmik.
O gangsterach.
Tylko będą chodzić w lateksie.
Wszystkie ci odmłodzimy.
Nie, nie muszą chodzić w lateksie, zrobimy właśnie jakiegoś Punishera czy coś takiego.
No nie, jeden będzie musiał. Jeden wariat w lateksie,
nie,
reszta normalnie.
Niech tu czaszkę nosi na ten, a reszta jest okej. Okay. Mogą mieć garniaki.
Nawet uda nam się DiCaprio zatrudnić.
Spokojnie.
Mam na to pieniądze.
O, mamy kajsik, tak, DiCaprio będzie. Słuchaj.
No i wiesz, i za 5 lat w kinach.
I nawet jak bardzo chcesz, to weź ze sobą Boba.
I nie będzie na streamingu, tylko
znajdziemy miejsce i dla Boba.
Jestem pewien, że Deniro by pod skokiem przyszedł. No
pewnie. I on to zawsze chciał zagrać tego wariata w lateksie, nie?
Zawsze ma dłem.
On tam tych comic stripsy tam zawsze czyta do tej pory, nie?
I potem będzie kolejna wypowiedź.
Zawsze był super.
I potem będzie kolejna wypowiedź. What I meant by that. Że kiedy mówiłem, że nie wygląda, to rzeczywiście miałem na myśli. No.
Zobaczymy co.
Słuchaj, kurde, ekranizację Papaya robił Robert Altman, nie? I można było.
Tak.
No dobra, słuchajcie, to na tym myślę zakończymy. Słuchajcie, jeśli macie inne zdanie, albo inaczej interpretujecie tą wypowiedź Martina Scorsese, czy szereg wypowiedzi, no to dajcie znać. W opisie macie tekst ze Screen Daily, gdzie macie wszystkie te wypowiedzi w oryginale, więc możecie sobie porównać, jeśli tutaj, być może ja coś przekręciłem, nie mam pojęcia. I to by było chyba na tyle. No pewnie będzie się tutaj dyskusja jeszcze toczyć. O ile nie pojawi się jakiś naprawdę ciekawy głos w tej kwestii, to już raczej nie będziemy do tego wracać, no bo nie ma sensu. Natomiast no, zachęcam oczywiście was tutaj do zabrania głosu i wypowiedzenia się na ten temat, ale oczywiście z szacunkiem dla wszystkich obecnych dyskusji, łącznie z Martinem Scorsese i tak dalej. No dobra, słuchajcie, to będziemy się żegnać. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!